Jacek Karnowski, witam Państwa. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W tym wydaniu goście Dorota Łosiewicz w polityce.pl. Witam.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Piotr Zaremba, Tygodnik w sieci.
Dzień dobry.
I Piotr Gursztyn, TVP Historia.
Dzień dobry.
Za nami gorący tydzień, sporo wydarzeń, ale oczywiście zdominowało wszystko to, co działo się od poniedziałku. Tak zwany czarny protest. Zobaczmy, jak to wyglądało.
Nie godzę się na to, żeby 12-letnie zgwałcone dziewczynki musiały rodzić dzieci swoich oprawców i były do tego przymuszone.
To jest historyczny dzień. To jest dzień, w którym ten protest przeciwko odbieraniu kobietom, co się dzieje od 20 lat, podstawowych praw, stał się protestem masowym.
Zdecydowanie jestem za ochroną życia ludzkiego i to jest taki priorytet. Wydaje mi się, że jest to najbardziej potrzebna rzecz, jeśli chodzi o taką opozycję. Nadrzędną właśnie wartością, tak jak głosi to konstytucja, jest życie ludzkie i tego powinniśmy bronić.
Nie może być tak, że czyjeś życie powstaje, czy też jest likwidowane właśnie kosztem innego życia. I myślę, że ta akcja to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby stanąć właśnie nie po stronie kobiet, tylko właśnie w imieniu tych dzieci, które strajkować, protestować po prostu nie mogą.
Według podawanych wyliczeń 98 tysięcy osób wyszło na ulicę ponad 100 miast, miejscowości w Polsce. Czy to dużo, czy to mało? Co nam mówią te protesty? Na pewno można potwierdzić, że miały one taki niezwykle wulgarny rdzeń, że ci, którzy organizowali to jakieś środowiska niezwykle radykalne, ale przyłączyło się tam też wiele kobiet, które można odnieść wrażenie nie bardzo wiedziały, o czym się mówi. Co się stało w ten czarny poniedziałek? Czy to jest jakiś przełom? Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej takie twierdzenia, że właściwie po 3 października to Polska jest inna, że mamy jakiś przełom społeczny. Czy rzeczywiście? Co to był za czarny poniedziałek? Dorota Łosiewicz.
Przełom to może jeszcze nie, natomiast stało się coś, czego zbagatelizować jednak nam nie wolno. To znaczy udało się po pierwsze takiemu frontowi liberalno-lewicowemu i politycznemu i medialnemu poruszyć naprawdę szeroką masę, szerokie grupy społeczne. I to udało się to, czego się nie udało KOD-owi na tych hasłach walki o demokrację i tak dalej. Udało się zmobilizować szeroką grupę kobiet i nie można tych kobiet zepchnąć tylko i wyłącznie do narożnika, że oto prawda sfrustrowane, złe feministki. Bo była tam masa kobiet, masa młodych dziewczyn i to jest pewne zagrożenie. Z tymi osobami trzeba umieć rozmawiać. Trzeba teraz znaleźć taki język, żeby z nimi rozmawiać. Nie można tego tylko i wyłącznie właśnie...
Ale te plakaty, niezwykle wulgarne jednak, prawda? To jest jakiś taki język, który aż nie wypada w porze śniadaniowej przywoływać.
Oczywiście, że tak, tam była masa różnych haseł, tam była masa ludzi z bardzo różnych powodów, tak? To i także z powodów politycznych. Byli tam ludzie, którzy mówili, że nienawidzą PiSu, byli tam ludzie, którzy są za aborcją na żądanie, ale były też kobiety, które czuły, że poszły tam z jakiegoś ważnego powodu. One czuły, że o coś walczą. Tu tego bym nie bagatelizowała. Poza tym oprócz tego, że te panie były na ulicach, to też w szkołach, w przedszkolach integracyjnych, co mnie zupełnie zmroziło, na oddziałach noworodkowych były kobiety ubrane na czarno. Był to dla mnie absolutny szok. Zupełnie inną rzeczą jest to, czy ja te panie rozumiem. Tak, zupełnie inny temat, bo hasła... Te panie wyszły tam z hasłami między innymi prawa do decydowania o własnym życiu. Tymczasem to przecież nie chodziło o ich życie wcale, tak? Tylko o inne życie, o życie zupełnie odrębne właśnie od nich, które jest po prostu darem. I tutaj u zarania tego był właśnie taki błąd logiczny. Poza tym oczywiście całe morze manipulacji.
O tym jeszcze powiemy. Ksiądz Zieliński, co się stało w sensie społecznym 3 października? Czy lewica ma rację, świętując, ogłaszając przełom i nie ukrywając, że chce złamać cały zespół wartości, na którym stoi Polska?
Lewica ten zespół wartości usiłuje złamać już tak szczerze, w sposób otwarty od roku 96 co najmniej. Kiedy była, SLD wróciło do władzy po okrągłym stole po raz pierwszy. Natomiast to, co się stało dla mnie, jest to niestety skutek, i tutaj sarkastycznie troszeczkę mówię, specjalnie sarkastycznie, że to wspólny sukces lewicy i skrajnych ugrupowań prawicowych, jeśli tak można powiedzieć. Bo jest to również w jakiś sposób, ja naprawdę przypisuję skutek tego, co było. Bo zgadzam się z panią Dorotą, że skala tych protestów była duża, bardzo duża. Wiemy doskonale, że i tutaj znowu mówię z pewnym wyrzutem wobec nas jako duchownych i wobec także swoich księży biskupów. No nie wobec mojego akurat, nie muszę. Ale prosiliśmy o to, żeby w katedrach odbyły się modlitwy w intencji oprawy sumienia dla głosujących, żeby nie ulegali tej presji, która jest na ulicach. W gruncie rzeczy, z tego co wiemy, to w kilku zaledwie katedrach coś takiego było. Resztę scedowaliśmy na polityków, że to oni mają za nas to załatwić. Tymczasem my musimy pracować nad świadomością społeczną. My, oczywiście także politycy, ale przede wszystkim my, duchowni, dziennikarze, nauczyciele i tak dalej. Natomiast gdy chodzi o ten projekt Ordo Iuris, które jest finansowane przez Fundację Księdza Piotra Skargi, to jest ważne znowu. Od początku mówiliśmy, że próba w jakikolwiek sposób, nawet jeżeli to
przywołanie można... Przywołanie słowa karalność to jest bomba oczywista, bezdyskusyjnie.
To właśnie, to jest
to się musiało źle skończyć. Stopę.
Mówili o tym biskupi. Mówiliśmy o tym dziennikarze, mówiliśmy o tym, no większość ludzi mówiła, że to...
Niektórzy prelajferzy też mieli świadomość.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia odcięła się od tego, zgłaszając własną petycję. I tutaj to również tym ludziom udało się uruchomić taki negatywny, czarny protest. Panowie, nie wiem, czy o to wam chodziło.
Piotr Zaremba, czy to jest początek czegoś poważnego? Czy to jest może coś w rodzaju protestów przeciwko tak zwanemu akta zarządów Tuska? Wyszły tysiące ludzi na ulicę, wydawało się, że coś się zaczyna, zgasło tak szybko, jak się pojawiło.
No, w przypadku akta po prostu nie nastąpiły potem, to znaczy można powiedzieć, że cofnęli się ustawodawcy i to nie polscy, tylko europejscy, więc to oczywiście była sytuacja, w której no, już potem te środowiska nie bardzo miały się o co bić. No, w tym przypadku oczywiście one mają się o co bić. Ja się absolutnie zgadzam z Dorotą Łosiewicz, że nie należy wszystkich tych ludzi, którzy wyszli na ulicę, oceniać jedną miarą. Z jednej strony tam rzeczywiście pojawił się bardzo silny nurt, no w gruncie rzeczy żądania aborcji na życzenie i to te wulgarne, jak to nazwałeś, hasła, no były raczej autorstwa tego typu grup.
Aborcji na życzenie i jakiejś takiej otwartej eugeniki. Hanna Bakuła, przywoływane no tak, ale... często zdanie, kupa kalek, bękartów i dzieci z wadami będzie się rodziła.
To jest jeszcze
tak?
Świat trochę, ma być to jest dla jeszcze pięknych... co innego, bo ja też nie obwiniałbym, że tak powiem, ludzi, którzy wychodzą na ulicę o wypowiedź jakiejś celebrytki przy tej okazji, prawda? No oni za to nie odpowiadają, oni nie wybierali w żaden sposób na swojego lidera, ona się wypowiedziała, ona powiedziała, co jej duszy gra, prawda? Natomiast był jednak odruch tego współczucia wobec domniemanych, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać, ofiar tej nowelizacji. No pamiętajmy, że jednak to tak czy inaczej dotyczy przypadków granicznych. I to takich przypadków, których no, nawet część prawicy znaczna ma wątpliwości, no. To są co prawda bardzo nieliczne przypadki, bo tutaj trzeba rozdzielić tą tak zwaną aborcję eugeniczną od na przykład przypadku gwałtu. One są niesłychanie nieliczne, no, ale
jeden
są.
Jeden przypadek, dwa rocznie.
Dobrze, no, jeden, dwa rocznie, tak. No, natomiast wizja, natomiast one w takiej sytuacji są bardzo sugestywne. One bardzo działają na wyobraźnię i one nie są takie jednoznaczne, bo ja jeszcze raz przypomnę to, co już powiedziałem kilka tygodni temu, w przedwojennym kodeksie karnym, bardzo konserwatywnym. Istniała niekaralność aborcji w przypadku tak zwanego
przestępstwa. No dobrze, ale czy twoim zdaniem to jest, czy lewicy udało się wykreować coś, co nie udało się wykreować przy okazji kodu, czyli ruch społeczny, który docelowo dąży do zmiany i władzy, i całej konstrukcji kulturowej.
To jest pytanie, co się dalej będzie działo z tym tematem, prawda? To znaczy, jeżeli rzeczywiście będzie próba uchwalenia... ja jestem skądinąd no, raczej za tym, ale jeżeli będzie próba uchwalenia ustawy, choć częściowo ograniczającej jeszcze aborcję, no chodzi o te aborcje eugeniczne, no to wtedy pewnie to wróci. Natomiast czy to jest tak, że to się rozleje na inne tematy, bo przecież to są środowiska, które mają jakby szerszą agendę, prawda? One spierają się o model edukacji w szkołach, one się spierają o związki partnerskie, to jest też bardzo chwytliwe. Czy to też jest w stanie ludzi wyprowadzić na ulicę? To tego nie wiem. Na pewno to jest próba powrotu do ludzi, którzy byli zepchnięci gdzieś trochę na margines, jak na przykład SLD, ale także no, wykreowania się tej nowej lewicy.
Na pewno widać, że przeciwnicy rządu poczuli taki nowy oddech i poczuli siłę, bo w poniedziałek wychodzą teraz, pan Broniarz chce wyprowadzić na ulicę nauczycieli, zapowiada protesty 250-tysięczne, więc będziemy mieli kolejny czarny poniedziałek, w cudzysłowie czarny. Dzisiaj przecież protest ludzi kultury. Nagle po prostu oni poczuli wiatr w żaglach, tak?
Piotr Gursztyn.
Tak, tylko jeszcze ja powiem na uwagę, no, co by nie powiedzieć, ja się z wszystkimi tymi postulatami nie zgadzam, nawet z postulatem obrony gimnazjów, ale są to realne przedmioty realne, sporów, to znaczy nie jest wyłącznie wymyślone sztucznie paliwo do atakowania rządu.
Piotr Gursztyn, bo to, co zwracało uwagę podczas tego tygodnia, no to bierność jednak prawicy, środowisk konserwatywnych, zebrały podpisy, ale słuszne pytania, gdzie są te setki tysięcy, które podpisały, czemu nie było no białego marszu?
Mogę się odwołać do komentarza, z którymi się spodobał z waszego portalu Rafała Potockiego, który napisał, że jeśli prolajferzy chcą, żeby, ja to uproszczę, PiS umierał za ich sprawę, to niech najpierw wyprowadzą 400 tysięcy ludzi na ulicę. I pod bardzo podobny komentarz Bogumiła Łozińskiego z Gościa Niedzielnego, który napisał, że Ordo Iuris to najpierw powinno było zadbać o atmosferę społeczną, przychylną atmosferę społeczną, a dopiero potem zgłaszać tego typu postulaty. Gdzie są środowiska prawicowe? Ja ci odpowiem trochę inaczej. Raczej powiedzmy, środowiska lewicowo-liberalne odkrywają swoją obywatelskość, radość z aktywności. Tak jak się słucha na przykład publicystów, to oni mówią, przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego, Polacy coś tam, Polki wygrały.
A prawica ma za sobą 8 lat maszerowania.
Dokładnie
i,
tak, tak.
I już się najadła, tak?
No i się trochę się tym najadła. No trochę oczywiście, trochę oczywiście przyklapła. A tutaj sprawa jest bardzo ciekawa, dlatego że tutaj z tym wymieniłeś nazwę kodu. Kod bazował i chyba się już wypalił na haśle, no w sumie jednak abstrakcyjnym dla większości Polaków, czyli Trybunał Konstytucyjny. No to ciele, no obcym, dalekim.
Gdzieś ja wysoko mówię, wisi, ważnym, wisi w ale, przestrzeni, tak, dokładnie ważny, tak. Ale co konkretnie, to nie wiemy.
Natomiast tak. Najmniej rozgarnięta i najmniej inteligentna osoba w Polsce ma zdanie na temat aborcji. Takie lub takie, ale ma to zdanie na temat aborcji. I to jest poważne paliwo polityczne. Tylko tym też zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz. To jest oczywiście bardzo poważny cios w prawicę, w PiS, jakkolwiek to nazwiemy. Ale nastąpiło tak w ogóle coś takiego, co profesor Zybertowicz ma takie słowo, rozwibrowanie. Bo skala napięć w obozie opozycji, którą jej zwolennicy widzieli jako w przyszłości zjednoczoną, tutaj się też się w bardzo poważnym stopniu ujawniło. Nie tylko wygwizdanie.
Za chwilę wracamy do konsekwencji politycznych, bo zobaczmy, jak ta sprawa skończyła się w Sejmie.
To nie jest ważne, czy ja głosowałem. Ważne jest, że miliony Polaków głosowały na PiS dlatego, że obiecywał zmianę moralną. I ta zmiana nie nastąpiła. I w związku z tym wyborcy odwrócą się. Właśnie ci, którzy na PiS głosowali.
Prawo i Sprawiedliwość jest, będzie w dalszym ciągu za ochroną życia. I będzie podejmowało w tym kierunku odpowiednie działania. Ale będą to działania o charakterze przemyślanym, o takim charakterze, który rzeczywiście będzie prowadził do uzyskania tego skutku. Z całym szacunkiem jestem głęboko przekonany, że to, co Państwo proponują, nie jest właściwym działaniem, że skutek będzie dokładnie odwrotny.
Uważam, że odpowiedzialnością Wysokiej Izby, odpowiedzialnością całej klasy politycznej, nas wszystkich, odpowiedzialnością przed Polkami i Polakami jest dzisiaj studzić emocje i mówić z szacunkiem o ludzkim życiu i ochronie ludzkiego życia.
A więc PiS szybko zadziałał, komisja sejmowa, później izba cała. Odrzucamy projekt Ordo Iuris, właściwie czyścimy sytuację. Słyszymy takie głosy jak Tomasz Terlikowski, który mówi, że dla niego właśnie teraz skończyła się dobra zmiana. Prawda? Są też głosy, które mówią, PiS stracił sens istnienia, to ze środowisk no, Marka Jurka, tak można powiedzieć. Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zapłaci za to cenę? Jest nadzieja po stronie lewicy, po stronie mediów liberalnych, to można wyczytać, no, że teraz PiS wzięty w dwa ognie, wysadzony w powietrze.
Scena polityczna to nie jest supermarket. Liczba, wybór jest ograniczony. I gdzie tego typu osoby, na kogo zagłosują? Na Nowoczesną czy na SLD? No, albo mogą nie pójść. Ale moim zdaniem to po pierwsze, do wyboru wydarzy się tyle rzeczy, że zmienią się motywacje ludzi. Natomiast dla PiS-u może być inna rzecz groźna. Zaktywizowanie niegłosujących wyborców o poglądach lewicowo-liberalnych. Jak również w Polsce wygrywa się wybory taką, zdobywając poparcie takich, nazwijmy to, swingersów, to jest pojęcie z amerykańskiej polityki, czyli ludzi, którzy raz tak głosują, raz siak, w zależności od tego, na kogo są bardziej obrażeni. Bo prawica w Polsce, no, to jest 30 parę procent, to jest przekonanie wyborcy, maksymalnie 30 parę procent elektoratu. Więc ci ludzie mogą nagle zacząć głosować na jakieś formacje lewicowe, liberalne i tak dalej. To może być.
Piotr Goszczyn, czy Prawo i Sprawiedliwość mogło to rozegrać inaczej? Bo Piotr Zaremba, bo ten zwrot był, no, dla wielu zaskakujący, gwałtowny, mógł sprawiać wrażenie, że cofamy się pod naporem protestów społecznych, co też może mieć konsekwencje w całkiem niedalekiej przyszłości.
Po pierwsze, bym chciał podkreślić jednak bardzo mocno i parę razy o tym pisałem, że PiS, wbrew temu, co mówią w tej chwili jednym chórem prolejferzy, czyli radykalni prolejferzy i media liberalno-lewicowe, PiS nigdy nie obiecywał zmiany ustawy antyaborcyjnej. Znaczy, nie znajdziemy takiej wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej. Ja teraz się wywołuje takie wrażenie, że to była jedna z głównych obietnic PiSu. To mi przypomina historię z poprzedniej kadencji, gdzie z kolei środowiska feministyczne twierdziły, że Platforma obiecywała im związki partnerskie. To jest też nieprawda i tu jest to też nieprawdą. Więc z tego punktu widzenia PiS nie zrobił niczego strasznego. Natomiast oczywiście między, no, takim jednak przyzwoleniem, chociaż nie jakimś strasznie entuzjastycznym, ale przyzwoleniem pierwotnym wobec przesyłanego do komisji projektu, a ostatecznym odrzuceniem w taki bardzo gwałtowny sposób, bo tam nawet nie dopuszczono do debaty de facto na tej komisji, był dość mocny kontrast. PR-owsko można to było zrobić lepiej. Natomiast, no, ja twierdzę, że trochę to ugrupowanie nie miało wyboru. Ja bym tutaj wyróżnił dwa motywy. Jeden taki bardzo doraźny, znaczy ten strach przed tym, że będzie teraz przez wiele miesięcy polityka w cieniu tego sporu. I tu oczywiście mogą się...
Uwaga, wydaje się ważna, że takich bitew, tak delikatnych, nie wygrywa się na warunkach przeciwnika, że to, jeżeli chce się przeprowadzić tego typu ofensywę, to nie można tego robić w defensywie.
Zgoda, no więc właśnie... Ten strach oczywiście będzie często kwitowany jako taki, powiedziałbym, wizerunkowy, prawda? Że oto się przestraszyli o słupki. Natomiast, no, jest jednak ten argument Jarosława Kaczyńskiego, który był widoczny w tym wystąpieniu, które było pokazane przed chwilą. No, to jest ten argument, no, efektu wahadła. To znaczy, że w gruncie rzeczy rozpętana dzisiaj batalia może doprowadzić za kilka lat do wahnięcia się w stronę polskiego zapateryzmu i zmiany ustawy w kierunku aborcji na życzenie. No, ja jednak wziął to pod uwagę, bo o tym parę razy już mówiłem przy okazji rozmowy.
Ale
na temat
z drugiej
tego
strony
projektu.
Te środowiska mówią tak. Tysiąc osób, dzieci głównie z syndromem, z chorobą Downa, jest zabijanych i coś z tym trzeba zrobić. No, aborcja eugeniczna jest poważnym problemem. Ja słyszałem opowieść, no, rodzica, który ma dziecko z zespołem Downa, szukali dziecka z podobną wadą, no, żeby się po prostu razem bawiły. Nie mogli znaleźć w całym województwie.
I to
nie ma.
Opowieść Patryka Jakiego.
Patryka Jakiego, tak, wiceministra
sprawiedliwości.
Te dzieci
są po prostu
Dorota
masowo zabijane. Rzeczywiście te dzieci są masowo zabijane, tak. I...
No, co z tym zrobić politycznie zatem?
Słuchaj, politycznie ja mogę ci opowiedzieć przypadki ludzi, rodzin, które znam, w których te dzieci są otaczane niezwykłą miłością. To jest to, co powiedziała Hanna Bakuła, jest straszliwe, dlatego że po prostu matki chorych dzieci, które słyszały te słowa, po prostu płakały, tak? Po prostu płakały, bo to nie jest tak, że dziecka chorego się nie kocha. Je się kocha 2-3 razy bardziej, po to, żeby mu właśnie...
Poza tym ludzie myślą, że jak się ma chore dziecko, to
życie ci się kończy.
Że ten dramat jest przeżywany codziennie jakby od początku, a to jest już to, się wchodzi,
znaczy,
w pewną rzeczywistość,
ja,
i jest mnóstwo radości.
Mnóstwo ludzi, którzy mają chore dzieci, którzy te dzieci kochają ponad życie, cieszy ich każdy uśmiech tego dziecka. Co więcej, przecież pisaliśmy kiedyś we W sieci o kobiecie, która ma 2 synków, obaj nie widzą, nie słyszą, nie chodzą. To są, oni po prostu mają taką chorobę genetyczną, a mimo wszystko są jej największym szczęściem, tak? Więc...
Na pewno warto, żeby państwo, i tutaj należy panią premier Beatę Szydło trzymać za słowo, żeby państwo
właśnie
naprawdę pomogło tym ludziom,
to znaczy,
bo
tak, ja
oni
właśnie
potem
do tego
mówią,
zmierzam,
no dobra, ale
tak,
z czego my mamy żyć? No i mają trochę racji.
Ja właśnie rozmawiałam ostatnio z kobietą, która ma synka chorego na zespół Downa. Urodził się z trisomią 21 i ona na początku nie czuła się na siłach, żeby się tym dzieckiem zająć. I zaczęli szukać z mężem, no a oczywiście nie chciała ciąży, jak to się mówi, prawda, przerwać, jak to się pięknie mówi. Zdecydowała się to dziecko urodzić, ale szukała dla niego takiego miejsca, gdzie ktoś by się tym dzieckiem zajął, tak? I okazało się, że, no, na przykład jest możliwość u sióstr, ale to kosztuje 1200 zł miesięcznie. Ona zarabia 1000 zł, mąż zarabia 2000. Nie stać ich na to było. Co mogli zrobić? Zrzec się całkowicie praw, oddać to dziecko, żeby ktoś się nim zajął. Tak. Oni się tych praw zrzekli, oddali dziecko, no ale miłość akurat w tym przypadku zwyciężyła, to dziecko do nich wróciło, jest teraz z nimi w domu. Natomiast po co opowiadam tą historię? Po to ją opowiadam, żeby pokazać, że tym ludziom jest naprawdę ciężko i tu absolutnie, żeby pomóc tym dzieciom i tym rodzinom i jakby zachęcić, prawda, do tego, żeby te dzieci się wciąż rodziły, to jest trzymać za słowo premier Szydło, żeby ten program został
wdrożony.
Jedną uwagę bym chciał zrobić. To nie jest oczywiste, że obecna ustawa pozwala na aborcję dzieci z zespołem Downa, bo tam jest mowa o ciężkim nieodwracalnym uszkodzeniu płodu. Premier Tusk kiedyś powiedział, że to nie dotyczy tego przypadku.
No tak, ale praktyka jest taka.
No praktyka, właśnie. Tylko to jest pytanie, czy należało zaczynać od zmian w prawie, czy próby wpływania na tę praktykę, bo to się dokonuje w publicznych zakładach służby zdrowia. No, nie można powiedzieć, że władza nie ma nic do tego. Można próbować, wiesz, kiedyś minister Kopacz w przypadku pojedynczej aborcji podjęła jako minister zdrowia decyzję, że ją dopuszcza. To może w odwrotną stronę się powinno
też
próbować oddziaływać.
Rząd zapowiada kampanię społeczną i to jest bardzo ważne, bo trzeba o tym informować, trzeba pokazywać, co to są.
To jest właśnie ten język, to jest właśnie ksiądz ten język,
którym też
trzeba
jedną
rozmawiać.
Rzecz wydaje mi się, że warto mówić. Jeżeli my mówimy, że chcemy eliminować, tak jak Hanna Bakuła, że chcemy eliminować tych, którzy są, przeszkadzają w wygodnym życiu, to się musi skończyć eutanazją. To się po prostu musi skończyć zabijaniem starszych ludzi, którzy, nie wiem, nie domagają i trzeba im zmieniać pieluchy. I osoby starsze, które przychodzą na te demonstracje, powinny mieć tego świadomość, że w krajach zachodnich eliminuje się ludzi, którzy już nie są w pełni sprawni.
Nie tylko starszych, to generalnie takie przesuwanie granic powoduje, że społeczeństwo przesuwa się w kierunku barbarzyństwa. Wtedy nie ma już żadnych granic. Jeżeli nie ma granic świętości życia, to nie ma już wtedy żadnych innych granic. Natomiast zwróciłbym uwagę jeszcze do tego, co pani Dorota mówiła, dorzuciłbym jeszcze jedno. Pamiętacie państwo tutaj zapewne wszyscy ten protest wózkowy w parlamencie w momencie rządów Donalda Tuska. I rzeczywiście obecny rząd musi wiele zrobić, żeby warunki opieki nad rodzinami w tak trudnych sytuacjach się na tyle poprawiły, żeby nie stwarzać pretekstów do tego typu rzeczy.
To jest absolutnie kluczowe.
Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to w czasie tej kampanii udało się zarówno środowiskom lewicowym, jak i udało się niestety, no właśnie tym autorom tej bardzo radykalnej ustawy, zrobić coś niezwykłego, coś niezwykle złego. Po pierwsze, że ta ustawa została przypisana biskupom, kiedy biskupi mówili wprost, że są przeciwko jakiemukolwiek karaniu kobiet, a po drugie, że udało ją się przypisać rządowi, który tak naprawdę w gruncie rzeczy, rzeczywiście rząd reagował dosyć histerycznie w tym momencie, bo pierwsza sprawa, to odrzucenie,
odrzucenie
tej lewicowej wersji
podpisy.
Było za sprawą PSL-u przecież. Natomiast później zwróćmy uwagę na to, że przedłużania dyskusji nad tym chciała Platforma Obywatelska.
No oczywiście, bo to przecież paliwo.
Paliwo jest PiS i każde słowo w tym, znaczy trzy słowa i każde z nich jest nieprawdą, no bo Polki, ja znam wiele takich kobiet, jak nie wiem, panią Dorotę, naprawdę wiele moich koleżanek, dziennikarek, publicystek, które publicznie oznajmiały, a są w takim wieku, że to ich ta sprawa dotyczy, że one się nie utożsamiają z tym czarnym protestem. Rola PiS, jaka tu była, no to ksiądz dobrze opisał, a z tą wygraną, no to też nie wiadomo, bo to jest kwestia ewentualnej przyszłości, że ktoś z kimś wygrał lub
ale
przegrał, ale to nie, to skąd, no też, ja to tak. Nie chcę tego sprowadzać do takiego anegdotycznego opisu sytuacji, ale to właśnie potęgę manipulacji. Znaczy skuteczność, na kilka dni debata publiczna została zamieniona w jakąś taką kampanię propagandowo-manipulacyjną. To w ogóle samo z siebie jest bardzo niepokojące, bo może dotyczyć bardzo wielu różnych...
No właśnie, to jest ta obawa, że ta, nie, bo to jest ta obawa, że ta operacja z czarnym protestem pokazuje, że znów zaczynamy grać na warunkach trzeciej RP. Znów tamte media są w stanie dyktować władzy, jak działać, czego nie robić, że znów zyskują prawo weta. Czyli brak zmiany tego głębokiego zaplecza systemowego powoduje, że wracamy na starsze
tory. Tak, ale tutaj ja bym jednak troszkę polemizował, bo oczywiście ja manipulacji absolutnie nie bronię. Kłamano na ten temat tej ustawy, podawano fałszywe informacje, co zresztą było potem nawet przedmiotem pewnej konfuzji, bo pani aktorka, pani Sonia Bohosiewicz nagle odkryła, że...
Maja Bohosiewicz.
Maja, przepraszam, tak. No są dwie panie Bohosiewicz. Odkryła, że jest trochę inaczej w ustawie, ale z drugiej strony no to jest realny temat, znaczy nie oszukujmy się, 100% Polaków nie jest poglądów konserwatywnych. To znaczy ta strona liberalno-lewicowa jest dość silna. Myślę, że to jest też 30-40%.
To, co niepokoi, to, że nagle Prawo i Sprawiedliwość musiało jakby grać w swoją grę.
No, ale może to jest także dowód na to, że w Polsce realnie działa mechanizm demokracji. No, czasem demokracja polega również na ustąpieniu w sytuacji, kiedy się ma arytmetyczną większość. A nie próbuje się forsować coś jakby, można powiedzieć, na siłę.
To jest...
Ale Jacek, mówisz, ja bym się chciał do tego odwołać. To jest rzeczywiście problem PiS-u jako partii rządzącej, że ta partia no, poszła w dygnitarstwo bardzo. No, idiotyczna historia z fotografią stopy posłanki.
No tak, posłanki Platformy, dodajmy,
no,
prawda?
No nie, ale no po prostu...
Powiedzmy, widzą, bo mogą nie wiedzieć, fotograf, który zrobił zdjęcie pani poseł...
Ma zakaz wstępu na cały rok
Która z nagą stopą no, siedzi w Sejmie, ja ma zakaz wstępu.
Ja rozumiem, że jak ktoś pełni urzędową funkcję, to jest mu to, ma pokusę korzystania z tych swoich uprawnień, tylko to prowadzi to właśnie do takich dygnitarskich odruchów.
Buduje wrażenie arogancji.
W przypadku PiSu jest to śmiertelne zagrożenie. Jarosław Kaczyński mówił na jednym tam ostatnim, jakiś czas temu PiSowi mniej wolno. On mówił to w takim kontekście, że ten że ze względu na otoczenie medialne. A ja uważam, że PiSowi mniej wolno jeszcze z jednego, bardziej fundamentalnego powodu. To była partia, która szła do wyborów na hasłach antyestablishmentowych i reprezentuje antyestablishmentowych wyborców. Jeśli się popatrzy na specyfikację badań sondażowych, poparcia, to wiadomo, kto popiera KOT, a kto popiera Prawo i Sprawiedliwość. To nie może być partia dygnitarzy, to musi być partia ludowa, jeśli ona chce swoją legitymację polityczną utrzymać.
Króciutko chciałam się tylko odnieść jeszcze, bo PR-owo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zaspało, dlatego że kiedy już zbierano podpisy, Komitet Stop Aborcji zbierał podpisy, było wiadomo, co się będzie działo, to znaczy już wtedy się wszystko gotowało i PiS sobie pozwolił tę ustawę przypisać. Naprawdę pozwolił sobie ją, to jest jakby PR-owo. Jeszcze jedna rzecz tylko, która mnie po prostu wstrząsnęła przy okazji tych czarnych marszy, tutaj mówiliście o eutanazji. Ja widziałam tam mnóstwo dzieci na tych marszach. Te panie wzięły ze sobą dzieci. Dla mnie to był, jako dla matki, absolutny wstrząs, bo jaki jest efekt wychowawczy zabrania dziecko na marsz za aborcją? Znaczy, co my temu dziecku mówimy? Jak chcemy je wychować?
Może bronimy swoich złych decyzji. Zmieniamy temat. Film Wołyń już na ekranach. Zobaczmy.
Chciałbym, żeby ten film wywołał refleksję, żeby widz wrócił do domu i przytulił swoje dzieci, spojrzał inaczej na otaczającą rzeczywistość. Oczywiście... Byłoby porażką, gdyby widzowie odebrali ten film wprost, że Ukraińcy są źli, bo to nie jest film, który jest wymierzony przeciwko Ukraińcom.
Miałam ekipę, która dawała mi ogromne wsparcie i przede wszystkim Wojtka, który wspaniale prowadzi aktora. Dużo też rozmawialiśmy o motywacji mojej bohaterki. Starałam się jak najbardziej ją uwiarygodnić i nadać jej różne barwy.
Uznałem, że to jest absolutnie najważniejszy, najlepszy film Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Oczywiście najlepszy film tego festiwalu. No w ogóle on jedyny przejdzie z tego festiwalu do historii i do serc Polaków. Obejrzą go miliony ludzi. No dlatego dostał nagrodę telewizji polskiej równorzędną Złotym Lwom.
Ten film zostanie. Zostanie na lata, zostanie na zawsze. I tutaj z pełną premedytacją, w takie górnolotne tony uderzając, stanie się jakby częścią naszej tożsamości kulturalnej.
Czyli po bardzo wielu latach takiego opowiadania półgębkiem tej rzezi wołyńskiej mamy teraz film, który mierzy się z tym wyzwaniem i mierzy się bardzo udanie, bo komplementy płyną z każdej strony. Prawica, ale także no, lewica, chociaż nagrody głównej na festiwalu w Gdyni.
Żadnej nie dostał nagrody.
Żadnej nie
dostał. Piotr Zaremba. Jeżeli chodzi o Wojciecha Smarzowskiego, bo była nagroda za, o ile pamiętam, za zdjęcia, za charakteryzację i za debiut aktorski. Natomiast no, to nie jest prezent dla twórcy. I moim zdaniem to nieprzypadkowo, bo te elity filmowe, bo przecież to jury jest emanacją pewno elit filmowych, no, nie są w stanie zaakceptować filmu, który kogoś upamiętnia. Oni to od razu kojarzą. Jest taki odruch, że kojarzą to właśnie z wrażliwością konserwatywną, prawicową.
Gdyby kogoś obnażał, mówił, tak, że było tak. Odwrotnie,
mimo, że
albo że to Polacy winni, to zapewne byłyby brawa.
Mimo, że Smarzowski absolutnie nie jest człowiekiem prawicy, mówi, że to jest film przestrzegający przed nacjonalizmem, co poniekąd też jest słuszne, no bo rzeczywiście skrajny nacjonalizm Ukraińców miał miejsce. To jest rzeczywiście film wybitny, jest pewna dyskusja również na lewicowych mediach, czy on nadmiernie nas, że tak powiem, nie ustawia wobec Ukraińców na kontrze. I pojawiają się też takie tezy, że to jest film, który utrwala jakiś stereotyp naszej wyższości, tak. Ale to jest nieprawda, bo w tym filmie jest bardzo dużo. Dużo bardzo twórca filmu zrobił, żeby objaśnić niejako, dlaczego doszło do tego wybuchu nienawiści Ukraińców wobec Polaków. To nie jest film dla nas również tak do końca miły. W tym sensie on jest bardzo uczciwy. Natomiast no, oczywiście, no, powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją na ulicy, gdzie jedna strona, ja to spora z Ukraińcami używam, jedna strona drugą uderzy w twarz, a ta druga tej pierwszej wydłubie oko. oko, no to nie ma też pełnej symetrii, powiedzmy sobie szczerze. Czy to jest, absolutnie nie nawołuje do tego, żeby obciążać dzisiejszych Ukraińców tym, tym problemem, czy, ale no rzeczywiście myśmy mieli prawo do tego, żeby się tym tematem zająć.
Piotr Gorsztyn też z rodziny Kresowej.
Nie, 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 nie z Wołynia akurat. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu, tu się zgadzam z Piotrem, że jest to film wybitny, ze wszystkimi osobami, które może to jest film wybitny. To jest film bardzo uczciwy na każdej płaszczyźnie, historycznej, psychologicznej. Akcja się dzieje na wsi. Ci ludzie, a ci aktorzy grają chłopów i to dobrze im wychodzi.
Chłop to ukraińskich,
polskich. Tam jest wiele wątków i takich no, zwykłych, obyczajowych i historycznych, bo polska władza, sowiecka okupacja, niemiecka okupacja. Mimo tego przeplecenia setek wątków, to wszystko jest bardzo dobrze zrobione. Skąd jest to optymistyczne dla nas, że tak powiem, dla wspólnoty narodowej w tym sensie, że coś też można i u nas dobrze zrobić, bo ileś wielkich produkcji historycznych, na które wygrzebano całkiem spore pieniądze w ostatnich latach, no, no słabo to wychodziło.
To jest świetna baza, żeby budować na prawdzie, a budowanie na prawdzie jest budowaniem na skalę, także bardzo dobrze, że ten film powstał i to bardzo ważne.
Ksiądz Zieliński.
Ja mam pytanie, na ile nam się uda ten film sprzedać za granicą? Na
ja uważam, to że jest, się da, to wieża się wbije. On akurat jest, ten przekaz jest na tyle uniwersalny i filmowy, stricte filmowy, że ja uważam, że widz na całym świecie to zrozumie.
Ja się z tym zgadzam. My wiele filmów mamy takich, które powinny być zrozumiane na całym świecie, tylko nie są podejmowane pewne działania, odgórne czasami nawet, nie, żeby może przetłumaczyć, zaoferować i tak dalej. Bo jeżeli miałby ten film pozostać jedynie jako coś, co mówi nam prawdę, przekonuje nas jako przekonanych, utwierdza naszą tożsamość, co też jest ważne i pokazuje nam nasze własne krzywdy, to byłoby za mało. Ja chciałbym jednak, żeby ten film stał się częścią debaty międzynarodowej jednak.
Moim zdaniem bardzo ważne będzie, jeśli, znaczy on jest ważny dla nas. Wystarczy.
Dla nas też, ale chodzi o to, że za dużo jest filmów, które są produkowane tylko dla nas.
Dobrze, że ta sprawa wreszcie poszła do przodu i że ten film jest, ale wracamy teraz do polityki, bo Trybunał Konstytucyjny, proszę Państwa, ta historia nie wygląda na to, że się szybko nie skończy. Zobaczmy.
Ustawodawca musi szanować pozycję Trybunału Konstytucyjnego w konstytucyjnym systemie organów państwa, wynikającą w szczególności z zasady podziału, równowagi i współdziałania władz oraz zasady niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Konstytucja jasno określa kompetencje Trybunału i status jego sędziów. W zakresie sprawowania swojego urzędu mają oni być niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Dopóki Konstytucja nie zostanie zmieniona zgodnie z przewidzianym w niej trybem, żadna ustawa nie może modyfikować wspomnianych zasad ani próbować zawęzić kompetencji Trybunału.
W sposób bezczelny, polityczny, arogancki odnosił się do tego, co się dzieje w Sejmie, do tego, co się dzieje wokół ustaw. Jest recenzentem politycznym, przestał być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest tak naprawdę politykiem i to było polityczne wystąpienie.
Jak będzie wybierany pański następca?
I don't know.
You know.
I don't know.
Dobrze, panie profesorze, jakbyśmy przeszli na polski i pan zechciałby odpowiedzieć na to pytanie?
Jeszcze nie wiem.
Bo jest ustawa i nie uznaliście tego.
Mam swoje wyobrażenie, jak to powinno
zechce
być.
Zechce się pan z nami podzielić?
To krótko, zacznijmy od tego, że w żadnej z ustaw, poza tą, której założenia przedstawiłem prezydentowi Komorowskiemu w 2013 roku w styczniu, gdzie był dokładnie rozpisany proces powoływania sędziego, prawnika na urząd sędziego konstytucyjnego, który miał gwarantować, że posłowie będą wybierać spośród prawników i tylko posłowie, ale takich, o których w ciągu 4 miesięcy dobrze, będzie zebrana ale cała wiedza. To się przekłada również na wybieranie prezesa Trybunału. Nie, to jest ustawa, pierwszy wśród równych, wyłącznie.
Jest ustawa, która mówi, że
to nie jest prezes spółki akcyjnej, który ma bardzo dużo do powiedzenia. Jest, ma dokładnie ten sam mandat, co każdy inny sędzia.
sprawa jest bardzo skomplikowana, ale w skrócie chodzi o to, że no, Trybunał ma wybrać swojego następcę. Wybiera to zgromadzenie ogólne. Ustawa mówi, ta nowa ustawa mówi, trzech kandydatów przedstawia prezydentowi. Prezes Rzepliński w kilku wywiadach mówił, że może przedstawić dwóch i mówił, że każdy z tych kandydatów będzie musiał mieć poparcie 8 z 15 sędziów z tych 15 domniemanych, czyli że 8 sędziów musi zagłosować na kandydata, czyli skutek będzie taki, że Trybunał przedstawi prezydentowi, o ile przedstawi, trzech takich samych kandydatów o tych samych poglądach. No ale pytanie też w ogóle, czy to będzie uznane, bo to zgromadzenie ogólne bez tej trójki sędziów, no czy ono też jest legalne?
Spoglądasz na mnie, żebym komentował bieżące wydarzenie. Powiem ci, że ja już nie jestem w stanie. Myślę, że nasi widzowie też już nie są, średnio się już tym interesują. Ja mam taką bardzo ogólną refleksję, że Trybunał jako instytucja, przy okazji też prezes Rzepliński, już tak zostali, znaczy król jest nagi, zostali tak totalnie odarci z autorytetu i to nie przez agresję pisowską, ale może troszeczkę, ale przede wszystkim...
Oni pokazali, że instrumentalnie traktują prawo. No dzisiaj są w takiej sytuacji, że tak, przeszukują cały system prawny,
tę naszą, odwołam się tutaj do słowa, znaczy może to jest złe określenie Radosława Sikorskiego, naszej murzyńskości, ale do pewnej peryferyjności naszych elit. Teraz jest sprawa nowego regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, który Trybunał sam sobie pisze i następnie ktoś może zaskarżyć, jakiś organ inny państwowy, ten Trybunał. Gdzie? W Trybunale. Trybunał sam jest sędzią w swojej sprawie. Skąd w Konstytucji, o którą toczą się teraz takie wielkie boje, jest nam na piedestał wynoszona, jeden z artykułów mówi o tym, że spory kompetencyjne między najwyższymi organami państwa rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny. Także w swojej własnej sprawie. To jest po prostu niezgodne z tą 2000 tradycją prawa rzymskiego, którą tutaj...
Tego to się akurat do końca nie uniknie, że takie paradoksy zawsze w sprawie prawa...
To, co mi się wydaje istotne, że Trybunał dąży do przedłużenia klinczu i blokady, nie zgadza się na jakiekolwiek ustępstwo.
To ja powiem, że ja zawsze się śmiałem z tych hasła, które krążyło wśród polityków PiSu, że wszystko do grudnia, a w grudniu się wszystko
bo odchodzi zmieni, prezes Rzepliński w grudniu.
Nie zmieni się, ponieważ jeżeli nie ma zgodności co do systemu wyboru następcy, to właśnie dojdzie do pata.
No ale kiedyś ta wymiana sędziów pełna nastąpi,
ale
prawda?
Wymiana sędziów to nastąpi taka, która by PiSowi była na rękę w ciągu jeszcze kilku lat następnych. Natomiast no, tu problem polega na tym, że sędzia Rzepliński nie uznaje kolejnych ustaw regulujących pracę Trybunału, tylko jakby odwołuje się wprost do Konstytucji. Czyli chce decydować sam jakby o trybie wyboru swojego następcy.
Jeżeli... W Konstytucji jest wyraźnie napisane, że to ustawa.
No tak, oczywiście. Więc jeżeli do trwałej niezgodności, to znaczy, że Rzepliński na przykład wyśle prezydentowi dwóch kandydatów zamiast trzech, albo właśnie będzie spór o to, jaką oni większość mają reprezentować w Trybunale samym, w Zgromadzeniu Ogólnym, no to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie może nie będzie obsadzony prezes i wtedy wiceprezes, który jest zwolennikiem poglądów pana Rzeplińskiego, będzie pełnił de facto tę funkcję. Ale oczywiście to będzie moim zdaniem zupełnie niszczące. Natomiast jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć. Nie jestem też entuzjastą pewnych środków, które próbuje stosować większość rządowa. No, na przykład ta wizja, że jak się uchwali zakaz aktywności publicznej byłych sędziów, to będziemy mieli na wszystko wpływ. Moim zdaniem to jest bez sensu. No, to jest jednak...
ustawa. Jarosław Kaczyński zapowiada, że parlament podejmie stosowne działania, że nie będzie patrzył biernie na paraliż Trybunału i taką no, dekompozycję. To już padło to słowo, to rozedrganie, prawda? Rozprzężenie.
Dorota Łosiewicz. Ja mam taką inną refleksję. Wśród opozycji, liderów opozycji trwa taka licytacja. Kto jest tak naprawdę liderem opozycji? Czy to jest Grzegorz Schetyna, czy to jest może Ryszard Petru, czy to jest może Mateusz Kijowski. A tutaj liderem opozycji wyraźnie jest przecież sędzia Rzepliński, bo te wszystkie jego gesty, no polityk pełną gębą, wszystkie te jego gesty no, podnoszenia
sesja zdjęciowa na plaży, chociaż w obszernym wywiadzie dla Gazety Wyborczej prezes Rzepliński mówił też na przykład aborcja to zabójstwo, żeby świat nie był taki czarno-biały.
No, ale w tych sprawach i w ogóle Trybunał Konstytucyjny w tych sprawach był dość konserwatywny.
Ksiądz Zieliński, żeby było jasne, dziękuję, żeście państwo podprowadzili pod ten temat, bo tym ja chciałbym zakończyć. Że pan Piotr bał się, że nastąpi efekt wahadła i aborcja zostanie szerzej zalegalizowana w Polsce. W świetle obowiązującej konstytucji, powiedzmy to jasno, wszyscy, łącznie z obecnym prezesem, wypowiadają się, że liberalizacja przepisów aborcyjnych jest niemożliwa. Raz lewica próbowała to zrobić i zablokował to właśnie
Trybunał Konstytucyjny. Elity liberalne potrafią tak zmasakrować i zmanipulować prawo, że z jasnego zapisu małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny wyprowadzają legalizację małżeństw homoseksualnych. To się naprawdę dzieje.
Obecne przepisy dotyczące możliwości aborcji w Polsce są niekonstytucyjne.
I to jest puenta.
Obrońcy konstytucji mają świadomość tego.
Proszę państwa, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy, portalu w polityce.pl. Radio Warszawa nas transmituje, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy, bo ta nasza audycja dzięki temu szerzej dociera. Dziękuję za wizytę. Piotr Gursztyn, dziękuję. Dyrektor TVP Historia, Piotr Zaręba, dziękuję. Tygodnik w sieci, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Dziękuję bardzo.
I Dorota Łosiewicz. Żegnam się również ja i zapraszam na audycję za tydzień.